Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Dziś wrócimy do Azji. To taka zaległość naszego programu. Moim rozmówcą będzie Marceli Brudelski. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Gdy próbowaliśmy się ostatnio połączyć, a było to już prawie miesiąc temu, to naiwnie zadałem takie pytanie, czy będzie wojna. Potem tego pytania żałowałem, bo mieliśmy, jeśli chodzi o sytuację wokół Korei Północnej, no bardzo różne momenty. Wyglądało na to, że mamy do czynienia jednak z takim tradycyjnym północno-koreańskim, ale też i amerykańskim blefem w tej sprawie. No ale co pewien czas zaczynam się wątpić, że być może to moje pytanie nie było takie naiwne. Panie doktorze, to jak to wygląda? Czy tym razem znowu mamy do czynienia z teatrem i blefem, czy to jest coś poważniejszego?
To znaczy, co do opcji, ja jednak bym przyjmował, że ten konflikt będzie jednak w końcu rozstrzygnięty metodą rokowań dyplomatycznych. Na razie to jest właśnie takie prężenie muskułów. Prezydent Trump oświadczył już kilka dni temu, że rozmów nie będzie. W piątek rozmawiał z prezydentem Moon Jae-in i inne konkluzje były, że trzeba kontynuować politykę sankcji i presji, żeby Kim Jong-una doprowadzić do stołu rozmów. Czyli to jest taka konkluzja. W tej chwili z wydarzeń, które mają miejsce, 31 sierpnia zakończyły się wielkie manewry z udziałem 50 tysięcy żołnierzy Republiki Korei, 17 tysięcy Amerykanów i 3 tysiące żołnierzy z państw, bo ciągle wojna w Korei trwa. A czy stan wojny, mamy tylko rozejm, który przerwał działania wojenne i tam byli żołnierze z Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Kanady, ale także Duńczycy z Europy. Także tutaj też po teście rakiety, bo tutaj to jest to ważne wydarzenie, czyli ten test 29 lipca, też w dniu Songun, no to jest takie święto, kiedy Kim Jong-il propagował, wtedy oficjalnie ogłosił politykę karabin pierwszy, armia na pierwszym planie. I to jest też w Korei Północnej uroczyście ogłoszone. Natomiast rakieta była średniego zasięgu. Teoretycznie mogłaby dotrzeć na odległość 5,5 tysiąca kilometrów, czyli w zasięg no, słynnej już wyspy Guam. No, praktycznie przeleciała 550 kilometrów nad japońską wyspą Hokkaido. Telewizja japońska transmitowała przebieg rakiety, zresztą też mieszkańców obudzono bardzo wcześnie rano. Udali się oni do schronów, natomiast też mamy oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa, bo co miesiąc, prawda, inne państwo sprawuje funkcję przewodniczącego. Polska od stycznia 2018 będzie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, no i też jest szansa w związku z tym, że jest 10 państw, czyli w ciągu tych dwóch lat naszej kadencji będziemy dwa razy przewodniczyli. Ale o co chodzi? Że tym razem no, nie mieliśmy kolejnej rezolucji Rady Bezpieczeństwa, chociaż Stany Zjednoczone, Południowa Korea i Japonia dążyły do kolejnych sankcji. No tym razem Rosja i Chiny na to się nie zgodziły. Zresztą prezydent Putin w poniedziałek zaczyna się szczyt w Xiamen w Chinach, BRICS, bloku obejmującego Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Południową Afrykę. Jest to też taka przeciwwaga dla świata zachodniego i dla koncepcji, które tutaj mamy w na obszarze euroatlantyckim, Putin powiedział, że właśnie ta polityka ostrych sankcji, przypierania Kim Jong-una do muru, nie daje nic. I no jedyne to jest, są rozmowy, prawda, z zaoferowaniem czegoś Kim Jong-unowi bez warunków wstępnych. Zresztą Chiny i Rosja przygotowały mapę drogową do rozmów. No, Amerykanie nawet się nad tym zastanawiali, ale po kolejnej próbie rakiety i to poważnej próbie ta rzecz odeszła.
No to w takim razie chcę spytać, jeśli nie ta proponowana mapa drogowa, to rozumiem, że jakaś nieoficjalna mapa drogowa, w której jednak dojdzie do jakichś negocjacji, no chyba, że mamy jednak do czynienia z nową sytuacją, bo mamy do czynienia z dwoma znacznie ostrzej licytującymi partnerami, bo odnoszę takie wrażenie, że tym razem przywódca Korei Północnej ma bardzo silnego pokerzystę po drugiej stronie w osobie prezydenta Trumpa.
Nawet Rex Tillerson powiedział, że mamy, to jest kwestia tych słynnych tweetów prezydenta Trumpa, że mamy dwóch przywódców, którzy no, nie zachowują się do końca dyplomatycznie. Chodzi o właśnie formułowanie komunikatów, bo była słynna ogień i furia, jakiej świat nie widział, przy pomocy której Korea Północna miała być zniszczona. No patrząc też tak poważnie, no właśnie w ramach też manewrów, to też no były takie elementy ostrzegawcze, jak rajd bombowców i myśliwców amerykańskich, tych najlepszych generacji, bo ja bym chciał, żebyśmy na naszych defiladach, które są z okazji Święta Wojska Polskiego, oglądali te bombowce strategiczne B-2 i myśliwce F-35, no ale to przy naszym budżecie to raczej są marzenia. Także to było to ostrzeżenie. Natomiast też nie ma w tej chwili żadnych ruchów ze strony Stanów Zjednoczonych. No kończy się instalacja tego systemu TAD, ale Stany Zjednoczone nie wysyłają armady składającej się z lotniskowca, czterech niszczycieli czy ciężkich krążowników plus okręty wojenne wyposażone w tomahawki. I no, nie ma na przykład też żadnych informacji na temat ewakuacji obywateli amerykańskich z terenu Korei Południowej. W tej chwili jest 380 tysięcy obywateli amerykańskich w Korei Południowej. Żołnierze z rodzinami to jest około 100 tysięcy i to jest bardzo poważna liczba, gdyż związki w różnych dziedzinach Stanów Zjednoczonych z Koreą Południową są bardzo silne. Pamiętamy, że Korea Południowa jest 11. gospodarką. No z ciekawych rzeczy też prezydent Moon Jae-in nie zgodził się na ponowne rozmieszczenie broni atomowej na Półwyspie Koreańskim. Zresztą ona nie musi być rozmieszczana, gdyż z baz w Yokosuka czy w Japonii, czy z bazy w Singapurze armada, prawda, cały czas są te dwie armady doskonale przygotowane. Zresztą gdyby na przykład, damy przykład, jedna taka armada użyła pocisków nuklearnych, to cały Półwysep Koreański by znalazł się pod wodą. Te scenariusze, prawda, ewentualnej wojny przewidują, że w ciągu pierwszych dwóch dni na południu zginęłyby 2 miliony ludzi. Gdyż północ ciągle ma możliwość odpowiedzenia na atak. Oczywiście południe też ma systemy radarowo-laserowe, które by te pozycje dział północno-koreańskich natychmiast zniszczyła, ale no ten pierwsze uderzenie, nie potrzeba broni atomowej, żeby to zrobić. Natomiast w moim przewidywaniu przywódcy północno-koreańscy żyją sobie bardzo dobrze i oni wojny nie rozpoczną, bo to by był jak kiedyś W międzynarodówce komunistycznej śpiewano, wprawdzie tam to nie miał być bój samobójczy, ale bój, prawda,
ostatni
i cały świat miał być opanowany przez komunistów. Natomiast no, komunizm północno-koreański też jest bardzo specyficzny. Dla mnie to jest ideologia, to jest połączenie tradycyjnego despotyzmu azjatyckiego z neokonfucjanizmem, no i też, jeżeli chodzi o właśnie ideologię komunistyczną, to są elementy bardziej ze stalinizmu, z takiego systemu. No jakkolwiek też w Korei Północnej zachodzą zmiany. No rzecz ciekawa, że Bank of Korea, czyli Bank Narodowy Południowej Korei, podał dane, że gospodarka północno-koreańska ma wzrost o 16% w stosunku roku. No oczywiście jest to też kwestia niskiego poziomów wszystkich tych rzeczy, też relacje, jeżeli chodzi o PKB na mieszkańca, no to ta różnica w tej chwili jest 23% więcej na południu, 23 razy więcej, prawda, PKB. Zresztą PKB na mieszkańca w Korei Południowej jest 2 razy wyższe niż w Polsce. Także Korea Południowa ma wielki dorobek i osiągnięcia. Natomiast no, z mojej wizyty czerwcowej, no ja nie widziałem, żeby tam ludzie się bali. Oni są przyzwyczajeni do życia. Ostatnio też w czasie tych manewrów odbywały się, północ ćwiczyła, właśnie najpierw te 3 rakiety wystrzelili i też były ćwiczone desanty na wyspy znajdujące się bardzo blisko brzegu Korei Północnej. No ta wyspa Yeonpyeong ostrzelana i Banpyeong. Yeonpyeong ostrzelana w 2010 roku. Także ja myślę, że ten stan będzie trwał i no, czego się w tej chwili eksperci obawiają, i to może być, to jest problem tej czerwonej linii, której nie należy przekroczyć. No Moon Inje o tym powiedział, no północ zareagowała na to z wściekłością. 9 września jest święto narodowe, no, dzień proklamowania przez Kim Il-sena, założyciela tego systemu, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. I no, dla uczczenia tego święta no, może być kolejna eksplozja nuklearna. Obserwuje się właśnie ruchy w reaktorze, no, bo z satelity, prawda, widzi się pewne rzeczy na zewnątrz, zresztą ja nie mam pojęcia, jakie informacje ma, prawda, wywiad amerykański czy południowo-koreański dotyczący tych realiów. No, poprzednia próba to było 16 kiloton, natomiast no, dzisiaj mówi się, żeby ona była znacznie większa. Zresztą taka próba może wywołać trzęsienie ziemi, które dosięgnie także Chin i Rosji. Tutaj no wtedy byśmy mieli poważne zaostrzenie. No i to jest pytanie, czy w tej grze, no właśnie tutaj nawet też czytałem bardzo dobre takie artykuły na temat teorii odstraszania, jakie tutaj właśnie stosować metody, no, że świat się zmienia. No na szczęście, mimo tych napięć trwających, no jeszcze żaden pocisk nie wyleciał, no oprócz tych prób, bo one są przecież też prowadzone, pociski rozpadają się nad morzem. Na razie nikt nie został zabity. Natomiast jedna rzecz się dzieje, to ja przewidywałem od początku, to jest rozkręcenie spirali zbrojeń, gdyż premier Abe dąży do... No na razie to nie stawia sprawy w parlamencie, ale nastąpiła reinterpretacja tego artykułu pacyfistycznego Konstytucji Japonii, bo Japonia oficjalnie nie ma armii, tylko siły samoobrony. Ma już Ministerstwo Obrony, ale teraz Japonia przeznaczy 160 milionów dolarów na program związany z rozwojem systemu rakietowego. Bo oni mają patrioty, które są obronne, natomiast no, takich ofensywnych systemów rakietowych nie mają. Pamiętam, jak byłem w 2006 roku w Japonii, w lipcu, kiedy Korea Północna zrobiła pierwszą próbę rakietową i rakieta ta przejechała nad Japonią, to minister obrony Japonii powiedział, że następnym razem to oni wystrzelą rakiety. Się okazało, że rakiety ich nie doleciałyby do Korei Północnej, bo miały zasięg tylko 100 kilometrów.
To w takim razie, jeśli pan patrzy na te skutki polityczne, to mówiliśmy o Japonii, o tym, że ona rzeczywiście wykorzystuje to napięcie do no, powtórnej remilitaryzacji. No ale czy to oznacza, że ona nie wierzy we wsparcie amerykańskie i w amerykański parasol atomowy, czy też po prostu ma swój inny polityczny interes w tej remilitaryzacji?
Znaczy Japonia jak najbardziej, prawda, podstawą jest, są takie załączniki po prostu do traktatu o obronie chyba z 1954 roku, jak pamiętam. Także jest traktat sojuszniczy, jest gwarancja parasola atomowego, natomiast no, no w samej Japonii po doświadczeniach Hiroshimy i Nagasaki w ogóle opcja, żeby Japonia stworzyła własną broń nuklearną, no nie wchodzi w grę. Tutaj premier spotkał się z taką opozycją. No problem też jest, no a jednak w innych dziedzinach, chociażby właśnie w rakietach konwencjonalnych, w rozwoju lotnictwa, w rozwoju okrętów, szczególnie podwodnych, także innych. No podobnie zachowują się Chiny, które też traktują Koreę, to co zresztą prezydent Xi powiedział Trumpowi, że Korea historycznie była częścią Chin. Wściekłość była zaraz i w Seulu, i w Pjongjangu. Stąd no, Chińczycy nie chcieliby, żeby wojska amerykańskie znalazły się przy rzece, po koreańsku Amnokgang, po chińsku Yalu. Cała chińska polityka prowadzi do utrzymania jednak statusu Północnej Korei jako buforu przeciwko Amerykanom. No stąd ja myślę, że mimo tych rezolucji to, bo to jest problem szczelność sankcji. Chiny mają 93% obrotów handlowych z Chinami, znaczy Korea Północna ma z Chinami. I teraz, kiedy od marca Chiny przestały kupować północno-koreański węgiel, także rudę żelaza, ziemie rzadkie. Ziemie rzadkie to są metale takie jak wolfram, lipt, molibden, no, tytan, no, potrzebne, prawda, do elektroniki, do przemysłu kosmicznego. I Korea Północna ma zasoby tych metali rzadkich za 30 miliardów dolarów. No, tu jest kwestia no, ewentualnych inwestycji w przyszłości. I chińska polityka jest taka, no, właściwie z Rosją to Amerykanom przeszkadzają, no, sami chcą też utemperować Kim Jong-una. No, Rosja mimo tych wszystkich działań obserwuje, no, przyjeżdżają delegacje gospodarcze, kulturalne, odwiedzają Pjongjang. Też od wczoraj wszedł zakaz podróży dla obywateli amerykańskich. To jest po tym przypadku Otto Warmbier, który prawda, no, no wrócił w stanie agonalnym i zmarł w Stanach Zjednoczonych. No, Korea Północna nadal ma 3 obywateli amerykańskich i no, były spekulacje, że się toczą rozmowy. No, z pozytywnych rzeczy w Bangkoku doszło do spotkania oficjalnego delegacji północy i południa. Sprawa dotyczyła przyszłorocznego spisu ludności, który pod patronatem ONZ ma być przeprowadzony na południu. No i właśnie środki na ten spis w ramach ONZ-u wyłoży Korea Południowa. Także to są często takie, dzisiaj południe też powtórzyło, że chce rozmów w sprawie pojednania i zjednoczenia. Także ja we wtorek, prawda, tam się znajdę, no po południu ich czasu, także po powrocie będę mógł więcej powiedzieć. Natomiast ważne też jest sprawa tej strategii północno-koreańskiej, bo to jest ciągle przetrwanie, utrzymanie się w zmienionym świecie, uzyskanie statusu państwa atomowego, chociaż formalnie w stosunkach międzynarodowych nikt notą takiego statusu nie zatwierdza. Indie i Pakistan nielegalnie, łamiąc prawo międzynarodowe, wyprodukowały broń nuklearną, no ale ze względu na wielkość krajów, ludność, no Stany Zjednoczone, Rosja uznały status nuklearny tych państw. No, czyli patrząc tak, to Jim Clapton, były szef wywiadu amerykańskiego, powiedział krótko, no, de facto Korea Północna jest już państwem atomowym. No bo są różne strategie w tej chwili. No jedni mówią, że uderzyć i dlaczego Amerykanie nie uderzają, to wiemy, gdyż konflikt byłby straszliwy w konsekwencjach. No on by też zachwiał całą gospodarką światową.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Ja przypominam, że rozmawiam z Marcelem Brudelskim. Rozmawiamy o tym, co dzieje się w Korei. Jeszcze chwilę porozmawiamy o tym, co dzieje się w tym kraju, ale też chciałbym zadać kilka pytań dotyczących tego, co dzieje się w Chinach. Wracamy po chwili do naszej rozmowy.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Rozmawiamy dziś o sytuacji na Dalekim Wschodzie, gdzie wybiera się Marceli Brudelski, mój dzisiejszy rozmówca. Dzień dobry jeszcze raz. To w takim razie chciałem spytać, jak wygląda ta historia z Koreą z punktu widzenia Chin, czyli najpotężniejszego kraju w Azji, drugiej potęgi gospodarczej świata i rzeczywiście kraju, który o wielu sprawach nie tylko w Azji dziś decyduje. Znaczy, na ile kwestia koreańska jest z punktu widzenia polityki chińskiej pierwszoplanowa, drugoplanowa? Jak to wygląda z punktu widzenia, mówiąc najkrócej, Pekinu?
Z punktu widzenia Pekinu, sytuacja w Korei Północnej, program nuklearny i próby rakietowe są przez Chiny oceniane bardzo negatywnie. Cała chińska polityka, jeżeli chodzi o krąg sąsiedzki, bo to jest ten pierwszy krąg chińskiej polityki zagranicznej, to jest stworzenie przyjaznego otoczenia dla rozwoju gospodarczego Chin. Natomiast Korea Północna od lat stwarza zagrożenia. Pierwsza sprawa to jest kwestia tych uciekinierów, którzy docierają do Chin. I Chińczycy praktycznie przez wiele lat nie stosowali jakiejś drastycznej polityki. Wprawdzie oficjalnie nie uznawali statusu uchodźców ekonomicznych, czy uchodźców, już tam nie mówię o politycznych. I wiele osób było odsyłanych z powrotem, złapanych. Zresztą, bo to była duża skala. Był moment, że 200 tysięcy takich uciekinierów przebywało na terenie tych prowincji graniczących z Chinami, no ale też był moment, że praktycznie ta granica była słabo strzeżona. Przy korupcji oficerów północno-koreańskich, pogranicznych i celników, no ściśle współpracujących ze stroną chińską, to grupy po prostu przechodziły wieloosobowe z opłaconym przewodnikiem i no tym bardziej łatwiej było dla Koreańczyków, gdyż w prowincji Chilin mieszka 1 800 000 Koreańczyków. No były to w okresie okupacji japońskiej, oni tam wyemigrowali. Zresztą tereny te potem znalazły się też pod rządami Japończyków, Mandżukuo. W każdym razie łatwiej było im znaleźć się wśród tych Koreańczyków swoich, chińskich. I no, natomiast dla Chin ten problem wyglądał niedobrze. No i teraz też niebezpieczeństwo ewentualnego wybuchu konfliktu który tak jak też ci eksperci, którzy symulują przebieg konfliktu, to się mówi o 2-3 milionach uciekinierów z Korei Północnej, którzy wkroczyliby na tereny Chin. No, mówi się o tym, że armia chińska zajęłaby część terytorium Korei Północnej. To jest problem też nawet przy załamaniu się systemu północno-koreańskiego. To byłaby kwestia też zabezpieczenia tych urządzeń jądrowych czy rakiet, bo mógłby powstać chaos, czy sytuacja taka, jaka była w Iraku. Także to wszystko bardzo poważnie Chiny traktują. Natomiast Chiny same twierdzą, że powiedział to przewodniczący Xi Jinping, który teraz Komunistyczna Partia Chin się przygotowuje do zjazdu, który rozpocznie się 18 października. Jest to gigantyczna, największa partia na świecie, 83 miliony członków. No ale przewodniczący Xi powiedział, że konflikt jest między Koreą Północną i Stanami Zjednoczonymi. Chiny tego konfliktu nie spowodowały i nie rzucają, jak to się mówi, nie dolewają przysłowiowej oliwy do ognia. I stąd właśnie w tej chwili te działania mediacyjne chińskie. No, chińskie wpływy też w Korei Północnej nie są już tak wielkie jak w przeszłości. Szczególnie po egzekucji Jang Song-taeka, to był mąż siostry Kim Jong-ila, no, bardzo wpływowa postać w kierownictwie północno-koreańskim i likwidacji frakcji prochińskiej z nim związanej w przywództwie północno-koreańskim. Ale Chiny w tej chwili no, mają klucz do wszystkich spraw, gdyż gdyby te sankcje były naprawdę szczelne, to Korea Północna nie mogłaby funkcjonować. Natomiast no jest to tradycyjna chińska polityka, że oficjalnie, prawda, zgadzamy się, popieramy wszystko. Też Chiny no, praktycznie nie są zainteresowane zjednoczeniem Korei, powstaniem demokratycznej, antykomunistycznej Korei z obecnością wojsk amerykańskich.
To ja w takim razie jeszcze chciałem spytać o te Chiny, bo mówimy o dwóch wydarzeniach, które nas w Chinach czekają, czyli mówiliśmy o spotkaniu BRIC, które jest ważne o BRICS, tyle, tak, gdzie mamy sytuację taką, w której spotkają się też między innymi kraje, których relacje ostatnio nie były najlepsze, czyli mówimy o Chinach i o Indiach. No a potem mamy ten zjazd komunistycznej partii. Na ile to są wydarzenia, które powinniśmy bacznie śledzić?
No, najważniejszy jest jednak zjazd partii komunistycznej, gdyż on wyłoni 7-osobowy stały komitet biura politycznego i biuro polityczne, no, decydujące o kierunkach rozwoju politycznego, gospodarczego, militarnego we wszystkich dziedzinach Chin. No, wydaje się, że pozycja przewodniczącego Xi jest w tej chwili bardzo mocna, gdyż te kierownictwa po śmierci Deng Xiaopinga, Jiang Zemin, Hu Jintao, no ich pozycja jednak była znacznie słabsza. Były to bardziej kolektywne kierownictwa. Nawet mówi się o tym, że właśnie przewodniczący Xi, który prowadzi bardzo mocną kampanię antykorupcyjną, gdyż korupcja zawsze w Chinach była problemem bardzo dużym. No i tutaj chodzi o eliminację wpływów frakcji Jiang Zemina. Jiang Zemin ma prawie 90 lat, ale ciągle jeszcze jego ludzie są dość mocni w różnych miejscach. No także bosilajowcy, no to z kolei inny przywódca, też można powiedzieć taki maoistowsko-konserwatywny, skazany oficjalnie na dożywocie. To jest zresztą historia na dłuższą metę. Także ten zjazd określi, prawda, najważniejsze kierunki rozwoju. No to są też plany, który firmuje osobiście Xi Jinping, czyli program nowego jedwabnego szlaku łączącego Chiny i Europę. To się nazywa jeden szlak, jedna droga. No właściwie to są trzy wersje tego szlaku, w tym jeden prowadzi przez Polskę i przy dobrych stosunkach polsko-chińskich no ciągle czekamy na inwestycje chińskie, chociaż one są, bo ostatnio właśnie też prezes tej nowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula powiedział, że Chiny nie są w piątce. Ale Chiny miały dotychczas jeszcze w ubiegłym roku 160 milionów dolarów inwestycje w Polsce. W tej chwili te inwestycje wzrosły do ponad 700 miliardów, czyli mamy, i to w ciągu pół roku, czyli jest ruch. Oczywiście jest kwestia tych wielkich inwestycji, czyli centralny port komunikacyjny, nowy port lotniczy, szybkie koleje, energetyka jądrowa. No, jeżeli chodzi o połączenia pociągowe, to działa to. No, problem jest też polskiego eksportu do Chin. Bilans mamy w tej chwili, że Polska sprzedaje do Chin towary za 2 miliardy euro, a importujemy za 20 miliardów. Zresztą podobną tendencję mają Stany Zjednoczone i Unia Europejska generalnie.
No jeszcze gorsza jest struktura tego eksportu, dlatego że właściwie poza takimi krajami jak Niemcy, które jednak dostarczają tam sporo urządzeń oraz no, rzeczy przetworzonych, takich jak luksusowe samochody, to my niestety dostarczamy tam bardzo dużo produktów prostych, a sprowadzamy coraz więcej wysublimowanej elektroniki.
42% naszego eksportu stanowi miedź. I wystarczy cena miedzi na giełdzie, prawda, i kursy walut i nagle mamy wzrost eksportu o 10, o 12%. Potem druga grupa to jest też prawie 30% to są chemikalia. Tutaj no, mamy naszą grupę azoty, puławy, tarnów, kędzierzyn, koźle. No, jeżeli chodzi o żywność, to też jest temat bardzo trudny, ale mówiąc o sprawach strategicznych, czyli ten nowy szlak jedwabny, to jest projekt na 800 miliardów dolarów. Oczywiście do 2049 roku. Ten rok jest w planach chińskich, to będzie stulecie Chińskiej Republiki Ludowej, no i wtedy już się ten chiński sen czy marzenie, które prezydent Xi głosi, ma spełnić. I na razie to mamy perspektywę roku 2021, to jest znowu stulecie Komunistycznej Partii Chin. I tutaj no Polska jeszcze w tej chwili, my dobrze weszliśmy do banku, Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, gdzie Chiny grają główną rolę. Jesteśmy członkiem, założycielem. Wpłaciliśmy 850 milionów dolarów jako ten kapitał założycielski. Także no, spotykałem się też z opinią w związku z tym, że zmienia się polityka Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o fundusze strukturalne, no to te fundusze chińskie byśmy traktowali jako alternatywne. No ale to jest też kwestia polityki. No generalnie Chiny, ich polityka to jest jako państwo niezależne, nie angażujące się w jakieś sojusze wojskowe. No i armia chińska raczej ma potencjał defensywy, na przykład ilość głowic nuklearnych. To jest niewiele większa niż to, co ma Wielka Brytania i Francja.
To w takim razie chciałem jeszcze spytać o ten zjazd. Czy grozi nam sytuacja, w której nastąpi jakieś wahnięcie w stronę bardziej twardogłowej linii partii, czy też na przykład większego jeszcze rozluźnienia, na przykład, no, nie śmiem o tym myśleć w kontekście chińskim, ale jakichś elementów demokratyzacji?
Ja myślę, że to tak patrząc po chińsku, zawsze rozwiązanie jest po środku. I tutaj no, sam przewodniczący Xi no, będzie starał się, prawda, umocnić swoją władzę na 5 lat, bo nawet się mówi o tym, że no, będzie próbował jeszcze jedną kadencję rządzić. Ma też takiego dość mocnego człowieka z Szanghaju, ale nie z frakcji Dzien Zemina. który obecnie tam jest szefem partii w tym terenie i gubernatorem, bo w Chinach jest dwa w jednym, prawda? Czyli partia z państwem razem. To jest też kwestia dość... Natomiast Chiny jako kraj tak gigantyczny, ja uważam, że jest to no, najbardziej udana modernizacja w najnowszych czasach. Oni, kiedy Deng Xiaoping rozpoczął tą politykę reform, byli krajem bardzo biednym, bardzo zacofanym. I no dzisiaj, ja sam wspominam swoją pierwszą wizytę w 1987 roku w Pekinie, morze rowerów, same hutongi. No dzisiaj to jak się odwiedza wiele miast chińskich. Oczywiście to jest problem ludności. Chiny mają, ostatni spis wykazał, że ich jest 1 410 000. Poprzednio no było mniej, ale to już jest kwestia znowu polityki dwójki dzieci, no czyli część dzieci była ukryta, dopiero się teraz pokazali i że są. Natomiast właśnie Chińczycy z jednej strony, no jednak ta ortodoksja, prawda, doktryny wyznawane przez partię, a z drugiej strony to Chińczyk jest chyba najbardziej zanarchizowanym człowiekiem, bo tak, policjant śpiący na służbie, na stojąco, to tylko tam można zobaczyć, no i różne jeszcze inne rzeczy. W Chinach wszystkie kolejki, na przykład po taksówki czy gdzieś, to mają żelazne barierki na jednego człowieka, bo tak to by się tłoczyli, czy w ogóle, już nie mówiąc o tym, że Chińczyk podchodząc do takiej dużej kolejki, to już myśli, żeby sobie kupić miejsce na początku i nie stać.
No to pokazuje, tak, jak trudna jest walka z korupcją w warunkach chińskich raczej.
Tak, to jest sposób nawyki znowu związane z tradycją historyczną, z tym, bo neokonfucjanizm, w ogóle konfucjanizm był systemem idealnym, bo władca miał być prawy, prawda, otaczać wszystkich opieką, a potem to już ci władcy już nie tak prawi, no to opiekowali się tymi swoimi podopiecznymi, a ci się odwdzięczali. No i teraz to są kwestie odrębne, kwansi, relacji po prostu międzyludzkich, relacji rodzinnych. No jest to po prostu duży kraj, no prawie jak patrząc na statystykę, to dzisiaj w każdej piątce jest jeden Chińczyk.
No to w takim razie ja jeszcze raz wrócę do tego mojego pytania. Czy wyklucza pan rzeczywiście jakąś zmianę kierunku politycznego? No to w takim razie chcę spytać, czy istnieje też jakaś korekta gospodarcza możliwa? Przypomnę, że w ostatnim czasie Chiny zaczęły bardzo wzmacniać rynek wewnętrzny. To jest taki nowy kierunek myślenia. On może bardzo zmienić w sprawach społecznych w Chinach.
Tak, ale zostały przyjęte, bo oni mają ciągle plany pięcioletnie, jest 13 plan pięcioletni i te założenia właśnie związane są, bo początkowo to była polityka proeksportowa, no eksport za wszelką cenę. Dzisiaj Chiny też zwracają uwagę na jakość, czyli te elementy tej strategii to jest obudzenie konsumpcji wewnętrznej, no badania naukowe, no oni wydatki na badania naukowe w Chinach wzrosły do kilkunastu procent PKB. Mają w tej chwili coraz, no nie tylko, bo złośliwi powiedzą, że wszystko wyszpiegowali w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. Także też mają bardzo duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o badania naukowo-techniczne, technologie. No chociażby takim fenomenem to jest rozwój kolei dużych szybkości w Chinach. Kiedyś podróże w tym kraju to była makabra, bo się jechało z południa na północ półtorej doby. Dzisiaj już kursuje pociąg pomiędzy Szanghajem a Pekinem z szybkością 400 km na godzinę. Natomiast teraz też czytałem, że nad jakimś hiperloopem pracują, który będzie 1000 km/h jeździł. No i w wielu dziedzinach. No także ten plan strategiczny to jest też zielona energia, bo energetyka chińska opiera się na węglu. A węgiel przynosi katastrofalne skutki dla środowiska naturalnego. Także te właśnie elementy związane ze zrównoważonym rozwojem, także też to ma być takie no, większe zaangażowanie właśnie w procesy globalizacyjne. No teraz mamy sytuację taką, że prezydent Trump nie uznaje globalnego ocieplenia.
A komunistyczna partia Chin uznaje.
Proszę?
A komunistyczna partia Chin uznaje.
Uznaje, no i w tej chwili właśnie zielona energia, czy zrównoważona. No w Davos był szok, bo to jeszcze Joe Biden, prawda, jako reprezentant poprzedniej administracji tam pojechał, bo tu przed inauguracją Trumpa. No i prezydent Xi wygłosił takie przemówienie, że no po prostu także Chiny, co by nie mówić, no problem też jeszcze tego BRICS-u, gdyż tam akurat ten konflikt lokalny w Himalajach, w Doklam, w trójkącie granicznym Bhutan, Indie, Chiny, Hindusy, jest to teren sporny, to po pierwsze, bo to tam jest kwestia też skomplikowanych nawet wojny. I hinduscy żołnierze weszli na teren chiński, natomiast no, Chińczycy wystosowali ultimatum. No i chyba takie już kontakty na szczeblu prezydent Xi i premier Modi spowodowały, że nastąpiło takie, byśmy powiedzieli, złagodzenie całego sporu. No i teraz będzie spotkanie. Natomiast był moment taki, że BRICS przede wszystkim wskutek kryzysu, ten kryzys między innymi dotknął Indię, Brazylię, Południową Afrykę. No twierdzono, że już jest to organizacja, no ale tutaj widać, że działania przede wszystkim Chin, Indii i Rosji, gdyż Putin będąc w konflikcie ze światem euroatlantyckim, obłożonym sankcjami, szuka swoich szans właśnie w tym świecie, który reprezentuje BRICS.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że Marceli Burdelski był moim gościem. Rozmawialiśmy o sytuacji w Azji, pierw w Korei, a potem w Chinach. No ale też przy okazji zapowiedzieć możemy już, że na pewno się usłyszymy i zobaczymy po powrocie z kolejnego wyjazdu właśnie tam. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę i dziękuję Państwu za dzisiejszą audycję.
Do widzenia. Dziękuję Państwu.